Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak będzie rozwijała się pandemia w Polsce? Czy trzeba będzie wprowadzać surowsze obostrzenia? Czy szczepionka jest w zasięgu ręki? Czy też będziemy musieli na nią jeszcze poczekać? Głównie pewnie z tego powodu, że będą problemy z logistyką i szczepieniami, ponieważ warunki transportu szczepionki są bardzo surowe. Będzie także o modelach rozwoju pandemii, ponieważ zbyt mało testujemy i nie wiemy, jaki jest rzeczywisty zasięg choroby. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Jan Kisielewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, także członek Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zaczniemy od pana profesora. Panie profesorze, szczepionka. To będzie rewolucja. Kiedy będzie dostępna? Kiedy będą szczepienia? Jak pan sądzi?
No, wiemy tyle, co nam powiedziano w mediach, jak dotychczas. Tudzież ile ujawniła firma w notatkach, które są zwykle w takich sytuacjach przedstawiane, tak zwanych press release'ach. Szczepionka na pewno nie będzie od razu dla wszystkich, będzie stopniowo dostarczana. Zapewne tak naprawdę to jeszcze nie znamy wyników oceny skuteczności. Wiemy w oparciu o pierwszą, mniejszą niż 100 grupę osób, u których wystąpiły zakażenia pomimo podania albo szczepionki, albo placebo. No i z tej analizy tych dwóch grup okazało się, że większość, zdecydowana większość spośród tych, którzy ulegli zakażeniu po podaniu preparatu, to są ci z grupy placebo. Z tego wyliczono, że na tą chwilę skuteczność jest na poziomie 90%, co nie jest źle, ale ta liczba osób obserwowanych jest na razie za mała, żeby na przykład doprecyzować, jaka populacja jest bardziej wrażliwa, w jakiej populacji szczepionka jest skuteczna, czy jest na przykład wpływ wieku, a więc czy na przykład szczepienie osób starszych w pierwszej kolejności nie da nam tak naprawdę, bo taki jest plan przecież, nie spowoduje tego, że w tej grupie będzie skuteczność szczepionki niższa. To są pytania, które przed nami stoją, no już nie mówiąc o tym, jak długo da uodpornienie jednorazowe, to znaczy to są dwie dawki, jednorazowe zaszczepienie tymi dwoma dawkami człowieka. Na to trzeba będzie poczekać, na ocenę skuteczności, kilka miesięcy, o ile nie lat. Normalnie badania nad skutecznością szczepień przeprowadza się przez lata. My oczywiście nie mamy czasu takiego. Natomiast to, co jest istotne, no to wiedza, że ta szczepionka w krótkotrwałym okresie obserwacji jest bezpieczna, bo była przetestowana na 43 tysiącach ochotników, z czego pewnie połowa otrzymała placebo.
90% to wysoka skuteczność, bo usłyszałem też taką informację, że przy szczepionkach na grypę ta skuteczność to jest 75% tylko.
Nie możemy porównywać szczepionek skierowanych przeciwko różnym patogenom. Przede wszystkim ta szczepionka jest zupełnie innej konstrukcji. Pamiętajmy, że nie tylko przeciwciałami stoi odporność nasza. Szczepionka ta zwłaszcza generuje również stymulację odporności komórkowej tak zwanej. Ta związana jest z pamięcią immunologiczną, więc dopiero długoterminowa obserwacja pozwoli nam określić skuteczność tych szczepień.
Bo analizując budowę tej szczepionki, to wstrzykujemy organizmowi taką informację, taką wiadomość.
Tak, zresztą to się nazywa messenger RNA, czyli przekaźnikowy materiał, kwas rybonukleinowy, który zawiera zakodowane właśnie w tym RNA informacje o strukturach białkowych, które nasz organizm ma wyprodukować. Także nie podajemy białka, tylko przekazujemy informacje.
Panie profesorze, jaki jest zasięg obecnie epidemii w naszym kraju? Jak pan ocenia?
Ogólnopolski.
To wiem, ale jaki procent populacji jest zakażony? No bo biorąc pod uwagę, że ostatnie testowania dają 50% skuteczność, w sensie takim, że stwierdzane jest zakażenie, to jest bardzo wysoki współczynnik na świecie.
Wie pan, te 50% wskaźniki dotyczą określonych populacji. Trudno to przenosić na całą populację mieszkańców Polski. Ja zakładam, że należy pomnożyć tą liczbę osób, które są zidentyfikowane jako dodatnie, że były w tym okresie ostatnich 9-10 miesięcy dodatnie, przez 10. Są tacy, którzy są mniej odważni i mówią o przeliczniku 5. No więc jeżeli przemnożymy przez 10, no to mamy już ładnych kilka milionów osób uodpornionych. Natomiast pamiętajmy, że to tak naprawdę dzięki, w cudzysłowie, tym ostatnim tygodniom, kiedy liczby zidentyfikowanych przypadków dodatnich sięgały 20-30 tysięcy. Więc jeżeli będzie to w takim tempie miało postępować, czego nikomu nie życzę, no to możemy się uodpornić już na początku stycznia. Ale na pewno nie będzie to tak wyglądało, mam nadzieję, bo te obostrzenia, które zostały wprowadzone, na pewno dadzą efekt. W związku z tym to uodparnianie populacyjne nie będzie przebiegało tak szybko. Więc nie wcześniej jak, mam nadzieję, że nie wcześniej niż w styczniu, lutym będziemy mogli liczyć na lekki oddech jako efekt tych obostrzeń, które mamy w tej chwili. Mówię o oddechu głównie myśląc o takich oddziałach, takich klinikach jak kierowana przeze mnie.
To pytanie do pana doktora. Jak to jest z zasięgiem tej epidemii? Co wynika z waszych modeli? Bo z tego, co powiedział pan profesor, wynika, że od 3 do 7 milionów ludzi jest zakażonych. Albo było.
Było zakażonych.
Było zakażonych.
Tak, no my też stosujemy te przeliczniki, że też to jest około 10. Tam obecnie to przyjmujemy, że mniej więcej 9 razy jest liczba całkowita liczba przypadków większa, ale to się też zmieniało w czasie. Szacowaliśmy ten współczynnik tam na podstawie różnych przesłanek. W każdym razie obecnie to tak do naszego modelowania przyjmujemy, że to jest około 9.
Czyli jak mamy dzisiaj 23 tysiące przypadków, to trzeba razy 9, żeby pokazać rzeczywistą liczbę?
No tak. Tak można by to ująć. No i też jak popatrzymy na sumę wszystkich przypadków, która obecnie wynosi tam 640 tysięcy mniej więcej, no to razy 9, no to będzie tam około 6 milionów, prawda? Czyli 1/6 mniej więcej, no 1/6, 1/7 społeczeństwa.
To dużo czy mało? Także,
no to już jest dosyć dużo, dlatego że tutaj... No, żeby uzyskać tą odporność stadną, żeby ta epidemia wygasła, no to jednak musi przechorować czy przejść jakoś przez tą chorobę większość społeczeństwa. Tam powiedzmy jakieś 70%, prawda? Także.
Co by oznaczało powyżej 20 milionów ludzi w naszym kraju.
No tak. Chociaż trzeba pamiętać, że większość no to są jednak przypadki takie bezobjawowe, które przechodzą. Ludzie, którzy przechodzą chorobę w miarę łagodnie albo w ogóle nie w sposób niezauważony. No z tym, że no też oczywiście proporcjonalnie będzie też oczywiście duża liczba takich osób, które przejdą objawowo albo nawet w sposób bardzo ciężki, więc no niestety tak to wygląda.
Czy w waszych modelach uwzględniacie również zachowania społeczne? To na przykład fakt, że wiele osób nieskutecznie nosi te maseczki, bo chodzą na bociana, czyli mają maseczki poniżej nosa. Albo, że właśnie w ostatnich dniach objawiła się w naszym kraju swoista anarchia i wszelkie ograniczenia nie skutkują tym, że nie dochodzi do wielkich manifestacji. Czy to również ma wpływ na wasze wyniki?
No, staramy się jakoś w miarę wiernie odwzorowywać no, jak proces rozszerzania się epidemii. Także no, tutaj ten proces rozszerzania się epidemii modelujemy w ten sposób, że dobieramy wagi różnych kontekstów, w których nasi agenci z naszego modelu, czyli te nasze takie wirtualne ludziki, mogą przybywać. Staramy się to robić też dopasowując się do danych tych, które mamy o liczbie przypadków. Natomiast tak, żeby konkretnie powiedzieć, czy jakieś protesty albo jakieś konkretne zachowania, skuteczne noszenie maseczki, na ile to ma wpływ, no to tutaj już to trudno powiedzieć. Właściwie jest to nawet niemożliwe.
Musielibyście połączyć ze zdjęciami satelitarnymi, żeby można było tych agentów identyfikować i ich zachowania społeczne.
No tak, pewnie tak. No to gdybyśmy wiedzieli, rzeczywiście znali wszystkie przypadki, gdybyśmy byli takim Panem Bogiem, który zna wszystkie przypadki i wie, kto jest zarażony, a kto nie, i kto brał udział w protestach, a kto nie brał, no to by było możliwe, ale oczywiście takiego czegoś to no, nigdy się nie da uzyskać. No chociażby z tego powodu już, że jest duża liczba tych przypadków bezobjawowych, które nawet nie wychodzą na testach, prawda, czy no, nie są testowane, nie wykazują objawu, więc no, tak naprawdę to są jakieś takie szacunki tylko.
Dla pana profesora modelowanie matematyczne to jest ciemna magia?
Nie całkiem, no na pewno nie na takim poziomie, jak państwo modeluje. No, ja w swoich badaniach, jakie prowadzę, w programach badawczych, które koordynuję, muszę też stosować pewne modelowania, trochę analizy statystycznej. Natomiast na pewno nie są to takie skomplikowane działania, jakie państwo musicie prowadzić. I wyliczenie, wracając do tego, co pan mówi, do tego wpływu manifestacji na zakażenie, no musimy pamiętać, że mamy bardzo wiele czynników, które mogą wpływać na przenoszenie. Począwszy od temperatury, poprzez wilgotność, wiatr, odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. No i to oczywiście, czy noszą maseczki, czy nie. W mojej opinii, no bo musimy być konsekwentni. Jeżeli uważamy, że distancing i noszenie maseczek zapobiega, nie całkiem może, ale w dużej mierze, no to trzeba przyjąć, że jeżeli na manifestacji, na świeżym powietrzu ludzie chodzą w maseczkach i trzymają jaką taką odległość i nie przebywają ciągle w okolicy tych samych osób, no to ryzyko rozprzestrzeniania jest niewielkie. Zresztą po tamtych manifestacjach chyba nie widać w tej chwili efektu w postaci jakiegoś wzrostu. Boję się natomiast o te wczorajsze, które ewentualnie Mazowsze w najbliższych tygodniu na przykład odczuje, bo tam nie było widać już takiej dyscypliny w sensie noszenia maseczek, w sensie zachowania dystansu.
Panie tak, profesor... jest jeszcze jeden czynnik niepewności. Ja tutaj dodam, że właściwie to, jeśli ktoś się nawet zarazi, to efekt tego zarażenia będziemy widzieli dopiero po kilku dniach. Według naszych szacunków, no to tak mniej więcej około 10 dni, to taki przedział przyjmujemy w naszym modelowaniu, około 10 dni trwa od momentu zarażenia do momentu zarejestrowania tego faktu w postaci zgłoszenia dodatniego wyniku testu. No, działa to na tej zasadzie, no jednak ta choroba rozwija się przez parę dni, przez jakieś tam mniej więcej 5 dni trwa w sposób zupełnie taki... Tak, w sposób taki utajony. Dopiero później zaczynają się objawy. No zanim taki zarażony stwierdzi, że oto może coś jest tutaj nie tak z tymi objawami, może zrobię test, może pójdę do lekarza. Kolejnych parę dni. No i tak w sumie około 10 dni. 10 dni tutaj musi upłynąć. Także jeśli tak jak pan profesor mówi, że jeśli jakieś skutki ma zawsze odczuje, to będzie to pewnie około 21 listopada, mniej więcej.
Mniej więcej. Panie profesorze, pytanie związane z tym, że no, dobiegają do nas informacje, że spora grupa ludzi ukrywa fakt, że ma jakiekolwiek objawy. Szczególnie to dotyczy mniejszych miejscowości albo obszarów wiejskich. Okazuje się, że nie wszyscy ujawniają dane. Czy my nie zrobiliśmy błędu, że każda osoba, która jest wpisana w kwarantannę, powinna mieć zainstalowaną w smartfonie odpowiednią aplikację? Tak jak to zrobili w Korei Południowej, już nie mówię o Chinach, bo to dyktatura, ale w Korei Południowej to przyniosło jednak spore plusy.
Jeżeli chodzi o tą liczbę zakażeń, jaką my w tej chwili mamy, one nie dają się kontrolować przez służby sanitarno-epidemiologiczne. I ja osobiście nie widzę nic złego w takim ukrywaniu, nazwijmy to, zakażenia, jeżeli wiąże się to z samodyscypliną danej osoby.
No ale właśnie ludzie wychodzą, normalnie funkcjonują.
Wiadomo, jaki jest okres wylęgania, ile czasu trzeba przebywać w izolacji, żeby nie stwarzać zagrożenia dla bliskich i dla współpracowników. W związku z tym, jeżeli ktoś przestrzega tych zasad na zasadzie autodyscypliny, no to nie widzę w tym nic zdrożnego. I tak system sanitarno-epidemiologiczny nie jest w stanie ogarnąć, nie jest w stanie śledzić wszystkich kontaktów, zamykać ludzi na kwarantannę, więc no nie przesadzałbym z traktowaniem jako naganne takie zachowanie. Natomiast konieczna jest edukacja, że jeżeli już wiesz, izoluj się.
No ale właśnie ludzie podejmują to ryzyko, żeby normalnie funkcjonować, mimo że mają jakiekolwiek objawy.
To jest naganne.
Absolutnie.
I to nie dotyczy
tak
tylko COVID-u, ale każdej choroby.
Tak, no my w naszym modelu też mamy taki parametr, który jakby określa to, jaka część ludzi się nie stosuje do tych zaleceń i mimo świadomości zakażenia jednak podejmuje jakieś kontakty. Także na przykład w naszym modelu to też jest uwzględnione.
Jaki to ma wpływ na wyniki? O ile powiększa zasięg pandemii?
No na pewno powiększa, o ile to dokładnie nie powiem, ale trudno to pewnie oszacować. No ale na pewno, jeśli każda osoba zakażona, która będzie wychodzić, będzie zakażać innych, no to niestety tak tutaj może rosnąć dosyć szybko, prawda? Jedna osoba, jeśli zakazi kilka osób, te kilka osób, kolejne osoby, no to będzie to rosło dosyć szybko. No ważne jest jednak, żeby się ograniczać, prawda?
Czyli samodyscyplina
zdecydowanie, tak.
I tym podobne działania. Panie profesor, tak?
Pamiętajmy o tym, że osoba nawet zakażona wcale nie musi zakażać, jeżeli przestrzega tych podstawowych zasad, które wszyscy znają. Maseczka na twarzy osoby chorej jest typowa w krajach azjatyckich, więc równie dobrze może być stosowana u nas. Jeżeli dwie osoby mają maseczki, ryzyko przeniesienia zakażenia jest znikome, zwłaszcza jeżeli kontakt jest przelotny, z większej odległości. To nie są pchły, które skaczą i wyszukują ofiar.
Panie profesorze, do tej pory pan krytycznie oceniał działania, różnorodne działania służby medycznej. Czy to pytanie już takie trochę polityczne, czy wraz z faktem, że został pan członkiem zespołu doradczego przy premierze, pana krytyka osłabnie?
No niestety, patrząc na siebie, odczuwam, że tylko rośnie. Ale to wynika z tego, że... Ale to nie musi być uwidaczniane na zewnątrz. Po prostu mam w tej chwili inne możliwości krytykowania.
Czyli kanał informacyjny dostępu, tak, do decydentów.
Mogę po prostu i chcę. I tak potraktowałem to zaproszenie do wejścia w skład zespołu doradczego jako możliwość wpływania na ewentualne błędy, jakie mogą być popełniane. Oczywiście każdy błądzi i to nie jest niczym nagannym, jeżeli błądzi się w sytuacji, gdy styka się z nowym zjawiskiem, a tym nowym zjawiskiem jest COVID-19. My się uczymy w cyklu rocznym tej epidemii, tego zakażenia, no bo to jest uwarunkowane klimatem, porami roku i nie jest niczym złym, niczym nagannym, że popełnia się błędy. Natomiast nagannym jest, jeżeli nie wyciąga się z tego wniosków, jeżeli nie szuka się sposobów na uniknięcie tych błędów, jeżeli nie słucha się też tych, którzy mogą coś doradzić i może mają rację.
To jakie błędy były dotychczas, z których nie wyciągnęliśmy żadnej nauki?
To się okaże dopiero, bo tak jak powiedziałem, cykl uczenia w tym przypadku jest roczny. To się okaże dopiero po tej pandemii. Czy wyciągnięte zostaną wnioski, jeżeli chodzi o nakłady na opiekę zdrowotną, czy będzie tak jak dotychczas, jeżeli chodzi o traktowanie specjalizacji, którą reprezentuję, czy zrobione będzie coś, aby zwiększyć ilość personelu opieki zdrowotnej, który zostaje w kraju, w Polsce. Natomiast te błędy, które popełniono i których można było uniknąć, ja myślę, że spuśćmy zasłonę milczenia, o tym było bardzo dużo mówione. Natomiast optymistyczne jest to, że w tej chwili, gdy w ramach zespołu zwracamy na jakiś problem uwagę, no to jest dyskusja. Nie zawsze musi być konkluzja taka, jaką ja bym sobie wymarzył, ale jest dyskusja, jest minimalizacja tych błędów. Parę błędów udało się uniknąć albo w ostatniej chwili w zasadzie
je cofnąć.
Na przykład ostatnie nasze spotkanie na antenie, nie wiem czy pan pamięta, burzliwy wyspór z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.
No tak.
On został już zażegnany. Rozumiemy się doskonale i problem wynikł z tego, że ministerstwo w odruchu jakimś wykonało rozporządzenie kierujące wszystkich pacjentów dodatnich, czyli nawet zdrowych, do oddziałów zakaźnych, do izb przyjęcia oddziałów zakaźnych. No oczywiście w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, sygnał był do ministerstwa, szybkie spotkanie, no i zmiana decyzji. Drugi przykład, dosłownie tydzień, dwa tygodnie temu, gdy pojawiło się zarządzenie zmieniające sposób finansowania świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Gdyby ono weszło w życie, gdyby nas nie posłuchano, no to świadczenia dla tych szpitali spadłyby o połowę. Proszę sobie wyobrazić, ma pan budżet, dzięki któremu jakoś pan funkcjonuje, budżet domowy, i nagle redukują panu o połowę. No to starczyłoby może tylko na żywność.
Czyli takie błędy, bo przy okazji wychodzi, że jednak trzeba zainwestować w tą infrastrukturę szpitalną, że musi być centralna tlenownia, żeby się dało zapewnić odpowiednie dostawy, bo kłopoty z tlenem są bardzo niebezpieczne dla pacjentów.
To prawda. W Białymstoku my jeszcze nie odczuliśmy na Podlasiu w ogóle tego, aczkolwiek wiem, że instalacja tlenowa dla szpitala naszego no, ma swoje ograniczenia i jesteśmy bardzo blisko limitu tych ograniczeń, ale nie mieliśmy odpukać żadnych problemów, ale już są sytuacje w Polsce, gdzie szpitale z tego powodu były ewakuowane. To jest przykład w Kraśniku, przykład z dnia wczorajszego też z Kielc, gdzie dosłownie godzina chyba brakowała, gdyby nie dostarczono tlenu do szpitala, nagle kilkudziesięciu pacjentów pozostałoby no, w dużym zagrożeniu życia.
Czyli te braki różnorodne w infrastrukturze, zmiana akcentów będą w najbliższym czasie spodziewane, żeby można było podołać ewentualnym przyszłym pandemiom.
Mam nadzieję.
Panie profesorze, co czeka nas w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie musimy kontynuować to, co robimy dotychczas. Na pewno konieczne jest zwiększenie liczby łóżek tak zwanych covidowych.
No ale jak słyszymy, ale panie profesorze, jak słyszymy, jakie warunki musi spełnić pacjent, żeby trafić do szpitala polowego, no to wychodzi na to, że to zdrowy całkiem pacjent.
Ja mam nadzieję, że te kryteria, o które bardzo się sprzeczam z doktorem Zaczyńskim, nawet dzisiaj się sprzeczałem jeszcze, ale już chyba odpuszczę, bo opór materii jest bardzo duży. Mam nadzieję, że te kryteria będą dotyczyły tylko Szpitala Narodowego, a nie zostaną automatycznie przeniesione na inne szpitale tymczasowe. Tak w ogóle to mam nadzieję, że szpitale tymczasowe nie będą potrzebne. W ogóle jeżeli chodzi o Podlasie, to absolutnie uważam, że przebudowa hali sportowej jest bardzo dużą pomyłką, bo ona nie będzie wykorzystana na pewno. Większy sens miałoby rzucenie wszystkich sił i środków na przyspieszenie budowy, wykończenia budynku w szpitalu na ulicy Żurawiej, gdzie jest budynek, w którym mają się znajdować oddział, mają znajdować się łóżka intensywnej terapii. To powinno być priorytetem. Absurdem jest demolowanie, w cudzysłowie, w tej chwili hali sportowej, w sytuacji, gdy kilkaset metrów dalej stoi szpital, w którym nie ma ani jednego łóżka covidowego, pomimo że ma tylko 40% obłożenie.
Czyli najpierw musimy się zorientować we własnych zasobach. Podlasie zawsze słynęło...
Panie redaktorze, te zasoby są znane. Wystarczy sięgnąć do zapisów z 5 listopada z sejmiku z województwa podlaskiego, gdzie wyraźnie powiedziano, w jakich placówkach, ile jest łóżek covidowych. Te raporty, te informacje są znane, gdzie wyraźnie powiedziano właśnie o tym, że w jednym ze szpitali w centrum Białegostoku jest tylko obłożenie 40% i poza 3 łóżkami przy SOR-ze nie ma żadnego łóżka, żadnego oddziału covidowego. W sytuacji, gdy wydaje się decyzję o przebudowie hali sportowej na szpital tymczasowy, który wiadomo, że nie będzie spełniał, bo nie może spełniać warunków, jakie zapewnia każdy normalny szpital. W sytuacji takiej niewykorzystywanie miejsc istniejących jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe.
Czy w modelach, które produkujecie, to pytanie do doktora Jana Kiślewskiego, są uwzględniane również możliwości służby zdrowia, jeśli chodzi o leczenie? Czy przewidujecie, jaka będzie reakcja systemu na wzrastającą liczbę zakażonych?
Reakcji systemu tak dokładnie to nie przewidujemy, aczkolwiek w naszym modelu liczymy też... Ile osób właśnie wymaga hospitalizacji, ile osób wymaga intensywnej terapii. Także to te parametry u nas no jakby też je liczymy, też kontrolujemy. Zresztą tu mogę też powiedzieć, że w sumie nasze prognozy to są publikowane w internecie na stronie covid-19icm.edu.pl. Tam wrzucamy bieżące prognozy, to czego się spodziewamy. No jest tam właśnie liczba przypadków. Są też te osoby hospitalizowane czy przebywające na oddziałach intensywnej terapii. Natomiast no jak to się ma do rzeczywistych możliwości służby zdrowia? No to jakby już jest kwestia służby zdrowia, prawda?
No i urzędników, którzy kontrolują i statystyków ewentualnie, ale pytając o najbliższy czas, jakie są prognozy ICM-u, jeśli chodzi o rozwój pandemii?
No prognozy są takie. Wygląda na to, że osiągamy już szczyt zachorowań dzienny. tak gdzieś pewnie właśnie w tych dniach, może pod koniec listopada, w drugiej połowie. No a później spodziewamy się, że dzienna liczba przypadków będzie już spadać. Natomiast ten spadek też jeszcze trochę zajmie. Natomiast patrząc na przykład na liczbę zgonów, no to tutaj te liczby będą odpowiednio przesunięte, czyli od wykrycia przypadku do tak jakby nasilenia się tej choroby i do zgonu, mija trochę czasu, więc maksimum zgonów możemy się spodziewać, że będzie jeszcze przesunięte tam gdzieś na przykład na początek grudnia.
Czyli pierwsza połowa grudnia to będzie maksimum zgonów około 1000. Tak. Jak to wychodzi z tych modeli?
Z modeli? To znaczy tak, zaraz już tutaj zerknę na wykresy stosowne. No tak, to może być rzędu 1000, nawet może trochę ponad 1000. Tak, tego się możemy spodziewać, że ta liczba zgonów będzie, przekroczy nawet 1000 w takiej wersji bazowej. No, z zastosowaniem bezpiecznika można się spodziewać, że to powinno trochę jednak ograniczyć liczbę zgonów, także może gdzieś tam na 1000 to się zatrzyma. 1000 dziennie, prawda? Także też jest to nadal całkiem sporo. Patrząc później w dalszą przyszłość, to spodziewamy się, że nowych przypadków będzie coraz mniej. Ta liczba będzie spadać, no i tam gdzieś powiedzmy w okolicach lutego już te liczby spadną do takich wartości dużo mniejszych, rzędu tam kilkudziesięciu czy kilkudziesięciu dziennie. Wtedy możemy się spodziewać...
Mówi pan o zakażeniach czy o zgonach?
No jedno i drugie, tak, to te liczby idą ze sobą, znaczy o kilkudziesięciu to mam na myśli raczej o nowych stwierdzonych przypadkach, a zgony to już w lutym, marcu to już pewnie będą jakieś pojedyncze przypadki najwyżej.
A zatem sporo czasu przed nami, panie profesorze, choroba jest bardzo niebezpieczna, bo liczba zgonów wskazuje na to, że... daje o sobie znać. Organizm mocno cierpi. Jeśli się do tego doda, a o szczegółach to jutro w naszym porannym programie, doda do tego informację, że około połowy pacjentów, którzy trafiają pod respirator, nie przeżywa, to rzeczywiście jest bardzo niebezpiecznie.
No dlatego naszym głównym celem jest nie dopuścić do tego, żeby pacjent wymagał podłączenia do respiratora, czyli wymagał wentylacji mechanicznej. Dlatego staramy się dopracować optymalne schematy leczenia w oparciu o te środki, którymi dysponujemy. Jak wspominałem, brakuje nam remdesiviru i tutaj trzeba pamiętać, że obawiam się, że jest on niestety marnotrawiony. Zdarzają się, docierają do mnie sygnały, że jest podawany lek przeciwwirusowy w fazie choroby, której wirusa już nie ma.
Znaczy jakby coś bliżej. Żeby uczulić na przykład wszystkich medyków, którzy nas ewentualnie słuchają, momencie jest to już niepotrzebne, czyli jest marnowaniem bardzo cennego leku.
Remdesivir działa w fazie wiremii, a ta faza wiremii jest w pierwszym tygodniu od wystąpienia choroby, objawów. Podawanie leku przed wystąpieniem objawów, czyli tych zasadniczych, czyli w postaciach skąpoobjawowych, łagodnych, a więc w warunkach ambulatoryjnych, w ogóle nie wchodzi w grę, dlatego, bo udowodniono, że podawanie takich pacjentów nie przynosi korzyści. Również podawanie leku pacjentów, którzy są podłączeni już do respiratora czy do ECMO, nie przynosi efektu. To jest udowodnione na dużych grupach pacjentów. Grupą, która powinna otrzymywać lek, to są ci, którzy są w pierwszym tygodniu choroby i wymagają tlenoterapii. To jest taki prosty wyróżnik.
Na zakończenie, bo już spoglądam na zegar, musimy kończyć naszą interesującą rozmowę, panie profesorze. Kwarantanny są automatyczne, bo jak lekarz rodzinny już wyśle na testy, to oznacza, że trafiliśmy do systemu kwarantannowego. Jesteśmy w domu, ograniczamy się, sami próbujemy reagować na tę chorobę. Jaki jest objaw, który bezwzględnie powinien nas skłonić do tego, żeby wezwać karetkę?
No przede wszystkim nasilająca się bardzo gwałtownie duszność. Ta duszność może jest odczuciem bardzo subiektywnym, dlatego mówię o tym nasilaniu się. W momencie, gdy widzimy, że z godziny na godzinę coraz trudniej nam oddychać, wtedy trzeba wezwać pogotowie po to, żeby chociażby zobiektywizowali nasze odczucie duszności. Bo tak jak mówię, każdemu wydaje się, że to już jest taka duszność, że więcej nie wytrzyma, ale często zdarza się tak, że pulsoksymetr pokazuje, że to jest cały czas 95%, przy których jeszcze można pozostać w domu.
Ale tutaj zmiany są bardzo dynamiczne, błyskawiczne i później reakcja może być już za późno.
Dlatego mówię o dynamice, o nasilaniu się.
I tutaj powinniśmy błyskawicznie reagować, bo sporo informacji dopływa do nas właśnie takich, że no, postęp choroby jest gwałtowny.
Tak, to jest prawda. Szczęście dotyczy to, i to trzeba podkreślić, żeby nie straszyć, dotyczy to tylko 10-15% wszystkich zakażonych.
Jak pan na zakończenie ocenia obecną sytuację służby zdrowia na Podlasiu? W walce z pandemią, żeby doprecyzować.
Jest ona trudna, ale trudna jest przede wszystkim z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki pacjentom z innymi chorobami. Dla nas najważniejszym celem w tej chwili jest, żeby zredukować liczbę chorych do takiego poziomu, żeby na przykład w kierowanej przeze mnie klinice można było wydzielić połowę łóżek dla innych chorych, którzy w tej chwili nie mogą otrzymać pomocy.
Bo pewnie pana też, panie profesorze, poraża ta informacja, jak duża liczba zgonów była na przykład w październiku w porównaniu do ubiegłego roku.
No tak, to widać tą różnicę. Wydawało się, że na początku pandemii, że ta śmiertelność jest bardzo niska, ale spójrzmy obiektywnie. Wystarczy porównać te dane o śmiertelności z innymi krajami. Ja porównałem nie dalej jak wczoraj z danymi ze Szwecji. Tam odsetek osób z dodatnimi wynikami jest w tej chwili dokładnie taki sam jak w Polsce, jeżeli chodzi o całą populację. Natomiast śmiertelność jest 3 razy wyższa w stosunku do liczby mieszkańców. Oczywiście, że my w tej chwili nadganiamy, bo Szwedzi mają w tej chwili dzienną, bardzo niską śmiertelność, no ale w pewnym momencie to się zatrzyma. To, co przed chwilą od pana doktora usłyszeliśmy, to opóźnienie pojawianiu się tych zgonów, to jest prawda. I to opóźnienie może sięgać nawet miesiąca, także najwięcej zgonów my zarejestrujemy dopiero za kilka tygodni, wtedy, kiedy ci pacjenci, których nie uchronimy przed intensywną terapią, przed respiratorami, no trafią tam i będą walczyli o życie i niektórym to się nie uda.
I ostatnie pytanie, właściwie taka sugestia do pana doktora. Powinniśmy jednak dezynfekować, nosić, zachowywać dystans, nosić maseczki, bo wtedy będzie łatwiej wam modelować zachowania epidemiczne?
Tak jest, potwierdzam, nośmy maseczki, dezynfekujmy się. No, czy będzie łatwiej modelować, to może nie z taką intencją to róbmy, żeby nam było łatwiej modelować. No ale pamiętajmy, że jednak takie działania pomagają przeciwdziałać rozwojowi epidemii, pomagają ją ograniczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę panom dużo, dużo zdrowia. Kłaniam się. Naszymi gośćmi byli profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. I jeszcze doktor Kisielewski był gościem.
No jest i właśnie teraz wymieniam go, że drugim naszym gościem był doktor Jan Kisielewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, także członek Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również za rozmowę.
To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.